pan profesor Mieczysław Ryba. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże. Panie profesorze, okazuje się, że co tam Marcin P., co tam kilogramy złota, tysiące, dziesiątki tysięcy pokrzywdzonych, kilometry wręcz powiązań Amber Gold z różnymi politykami i środowiskiem, także Platformy Obywatelskiej. Polski wymiar sprawiedliwości ma potężne, ważkie zadanie ukarać panią poseł Annę Sobecką za to, że pożyczyła pieniądze, za to, że po prostu świadczyła pomoc na to, żeby można było wykonać wyrok sądu komorniczy. Zresztą, jak patrzę na te działania i w kontekście tych działań, które podejmuje dzisiejsza władza, niestety również sądownicza, niesłuszny.
Pamiętajmy o tym, że bodaj najważniejszą władzą w kraju jest władza sądownicza. Tak się mówi, że ta władza wykonawcza czy ustawodawcza mają potężne znaczenie, ale pamiętajmy, że ład, pewną sprawiedliwość w kraju, poczucie sprawiedliwości, przywiązanie do państwa, do ładu w tym państwie zapewnia władza sądownicza. I to, co się z nią dzieje w czasach komunizmu i przez ostatnie 20 lat, no bardzo mocno podważa ten autorytet państwa i burzy ten ład społeczny, bo bez sprawiedliwości trudno jest mówić o pokoju w tym zakresie. No to są jak gdyby kuriozalne rzeczy. To jest, troszkę przypomina sytuację policjanta, który ucieka, boi się, unika przestępcy, który, prawda, rozbój czyni, a znęca się nad babcią, która, prawda, przeszła o jedną sekundę za późno czy za wcześnie na przejściu dla pieszych. I tutaj karze mandatami czy czymś. Po prostu no, to świadczy o tym, w jakim państwie żyjemy.
Panie profesorze, kiedy przeglądam różnego rodzaju portale, również tych reżimowych mediów, patrząc, co piszą o Amber Gold i o środowisku Marcina P., któremu już postawiono zarzuty i który no, funkcjonował przez X lat jako 28-letni, nazwijmy to, biznesmen, przedsiębiorca, a okazuje się, że miał ileś tam już prawomocnych wyroków, zakładał kolejne firmy, dochodziło do różnego rodzaju działań przez niego podejmowanych, ludzie przynosili pieniądze, ale ofiarami afery Amber Gold, jak pisze na przykład Gazeta Wyborcza, jest Michał i Donald Tuskowie, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz, Lech Wałęsa, Andrzej Wajda. To są ofiary Amber Gold według reżimowych mediów.
No dlatego, że im wizerunek to w tej chwili psuje, tylko pamiętajmy o tym, że wizerunek wizerunkiem, a rzeczywistość rzeczywistością. Natomiast oczywiście trzeba by jeszcze się zadać sobie pytanie, czy poszukać, czy aby ta firma i jej właściciel jakichś powiązań z tym świadkiem dawnych służb, czy dawnego styku służb i biznesu nie ma, ale to jest jak gdyby na inną ścieżkę badań. Natomiast tutaj pamiętajmy, że zmyślność całego tego procederu polegała na tym, że z jednej strony oszukiwano ludzi, to znaczy brano od nich środki i tak, a nie inaczej w tej piramidzie finansowej inwestowano, czy też powiedzmy przelewano na inne firmy, ale z drugiej strony starano się tworzyć taki parasol ochronny. I proszę zauważyć, że ten parasol ochronny był bardzo precyzyjnie czyniony, prawda? Czyli raz, no przecież nieprzypadkowo dano synowi Donalda Tuska tę pracę, nieprzypadkowo z nim w te relacje wchodzono, tylko dlatego, że on był synem premiera, więc tutaj próba odcinania się na zasadzie takiej, że co innego życie rodzinne, a co innego to urzędowe, no nie jest zasadne, bo pamiętajmy o tym, że to nie dlatego ze względu na jakieś zdolności, nie wiadomo jakie, syn Donalda Tuska zyskał taką pracę, tylko właśnie ze względu na to, że ma takiego ojca. I tu proszę zauważyć, że każda inna rzecz, łącznie z tym, co zwiemy tym filmem o Lechu Wałęsie. Film o Lechu Wałęsie ma być jak gdyby takim zwieńczeniem pewnej dyskusji, nie nazwijmy tego dyskusją, pewnej przepychanki, którą uczyniono po słynnym wydaniu książki Cęckiewicza i Gontarczyka SBA Lech Wałęsa i starano się pokazać tę postać w sposób taki mitologiczny. To znaczy w tym rozumieniu tejże historii, tejże postaci, który jest adekwatny do tego, co dzisiaj propaguje Gazeta Wyborcza. I oczywiście siła i sugestia oddziaływania filmu jest o wiele większa niż jakieś tam publikacje naukowe, nawet bardzo udokumentowane. Więc sądzono, że to zwieńczy całą tę dyskusję i przytłoczy jak gdyby ciężarem jakiejś wizji artystycznej, czy też gry aktorskiej, wszystko to, co o Wałęsie wcześniej pisano. I tu nagle okazało się, że to wszystko, no, za sprawą Amber Gold, że to wszystko po prostu zbankrutowało. Ta wizerunkowa gra zbankrutowała. No i w tym sensie Gazeta Wyborcza rzeczywiście lament podnosi, że Andrzej Wajda, czy Lech Wałęsa, prawda, czy Donald Tusk są ofiarami, jak gdyby, Amber Gold. Ale pamiętajmy o tym, że no tutaj, jeśli bierzemy pod uwagę obecne władze i rząd i obecne prawo i służby, które są podległe rządowi, one absolutnie miały możliwości wcześniejszego wykrycia i ukarania i przecięcia tego procederu i nie wchodzenia w tego typu relacje, natomiast tego nie czyniono albo z nieroztropności, albo po prostu z tego, że się myśli, że po prostu tego typu rzeczy w sposób oczywisty funkcjonują w tak zwanej III Rzeczpospolitej. Firmy można zwijać, ludziom nie wypłacać, przenosić te środki na kolejne firmy i żyć sobie z takiego nieuczciwego procederu bardzo dobrze i jeszcze ze światem polityki też te relacje.
Panie profesorze, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz z PO jeszcze w maju mówił do prezesa Amber Gold: czujecie innowacyjność, jesteście, teraz parafrazuję te słowa, jesteście tak innowacyjni jak Lech Wałęsa właśnie, na którego film, o którym na który film dajecie pieniądze, tak? Więc tworzył taką, powiedziałbym, przyjazną atmosferę dla firmy, niejako także można wnioskować, napędzając potencjalnych klientów Amber Goldowi. No teraz pisze na Twitterze, że wszyscy jesteśmy winni, dajcie spokój. No, wszyscy są winni. To jest ta rozmycie odpowiedzialności.
No to ja się nie poczuwam. Pewnie ojciec też nie, więc już nie wszyscy. Jeśli już mówimy o tego typu stwierdzeniu. Wszyscy zakłada, że nie ma takiego człowieka, który się winnym nie czuje. Nawet się nie czuję w tym względzie, że nie robiłem żadnej transakcji w tej firmie. A więc jest to oczywiście stwierdzenie fałszywe. Natomiast ojciec bardzo słusznie tu podkreślił, bo z jednej strony oczywiście te działania firmy, która wchodzi w relacje z prezydentem Gdańska i z różnymi czynnikami władzy, z tymi czynnikami kultury, jeśli mówimy o firmie, to jest jak gdyby z jednej strony próba takiego uspokojenia ewentualnych działań służb, żeby się ich nie czepiano, ale z drugiej strony jest to działalność wizerunkowa, bo rzeczywiście skoro tacy ludzie w ten sposób wchodzą w nimi w relacje, to co zwykły śmiertelnik, który ma jakieś tam oszczędności, może sobie o tym pomyśleć, czy warto dać tam na te procenty, czy to jest wiarygodne swoje oszczędności. No wiarygodne, skoro ta firma funkcjonuje w tak wspaniałym otoczeniu ludzi zaufania publicznego, tak sobie to w cudzysłowie ujmijmy. No i nagle okazuje się, że bankrutuje firma, a ktoś mówi, że wszyscy są winni. No jacy wszyscy? Więc tutaj rzeczywiście, no to mamy, to jest taka typowy zabieg propagandowy. Zresztą pamiętajmy, że no to nie pierwszy raz w tak zwanej III Rzeczpospolitej i niestety obawiam się, że nie ostatni.
Panie profesorze, oprócz tej takiej właśnie śpiewki wszyscy są winni, więc nie szukajmy tych winnych, nie ukażmy nikogo, w ogóle nie rozliczajmy, czyli znowu wszystko grubą kreską sobie odetnijmy, to jest dosyć znana narracja, która się powtarza i którą zawsze jakby udaje się kupić ludzi, natomiast przynajmniej część z nich, również elektoratu, natomiast no, są jeszcze inne takie, powiedziałbym, narracje, wytrychy, które usypiają sytuację w postaci, na przykład, no była katastrofa smoleńska, tak, ale państwo się sprawdziło. Teraz premier występuje na konferencji, kilkadziesiąt tysięcy ludzi oszukanych, oczywiście on jako premier prezentuje się jako ofiara, jego syn jest ofiarą, Andrzej Wajda jest ofiarą, czyli te kryzusy są ofiarami, a ci drobni klienci, którzy gdzieś tam ileś tysięcy czy kilkaset złotych, czy ileś tysięcy w Amber Gold ulokowali, no to oni są na szarym końcu, że tak powiem, ofiar. Ale premier mówi tak, no obywatele mogą czuć się oszukani, ale służby zadziałały.
No post factum. Pamiętajmy, że post factum, a nie wcześniej, czyli po ogłoszeniu upadłości. I to są nie tylko ci, którzy tam pieniądze ulokowali, ale przecież to są klienci firmy lotniczej, którzy bilety zamówili. To jest cały szereg, to są naprawdę dziesiątki tysięcy ludzi. Natomiast to rzeczywiście ta tak zwana narracja, tak to nazwijmy, ona jest charakterystyczna dla czasów postkomunistycznych, kiedy mówiono, że no z komunizmem też się nie da rozliczyć, bo wszyscy byliśmy w niego umoczeni, jak gdyby nie rozeznając, że cały szereg osób cierpiało, a nie maczało się w tym. A z drugiej strony to nierozliczenie realnych win, również takich politycznych, czy odpowiedzialności politycznej, nagle powoduje, że w tych czasach później też wielu ludzi uwikłanych w system przez brak lustracji czy dekomunizacji określało się mianem ofiar. Proszę zauważyć, jak ja byłem prześladowany, mimo tego, że było zupełnie inaczej. Natomiast, no nie wiem, to jest pytanie, do jakiego stopnia tego typu manipulacje różne medialne, one będą skuteczne, bo rzeczywiście to aż dziwi wielu, że to tak długo jest skuteczne. No pytanie jest, czy z tego rząd się wywikła. Oczywiście w sytuacji, no pamiętajmy, że dzisiaj bezrobocie rośnie i pewien kryzys również w Polsce postępuje, a więc to doświadczenie realnego zła, realnego braku, realnego kryzysu gospodarczego jest w Polsce coraz większe, a tutaj widzimy właśnie tego typu manipulacje i to, no byśmy powiedzieli, na operacje robione na dziesiątkach tysięcy ludzi.
Panie profesorze, jeszcze o tych służbach, bo służby nadzoruje Donald Tusk, ABW bada sprawę. No czy tutaj nie powinien być jakiś taki supervisor, który by to prześwietlił, zmonitorował? Niektórzy posłowie Solidarnej Polski, chociażby PiSu, SLD, PSL się zastanawia, wydaje się, że też próbuje mieć Donalda Tuska teraz w szachu, bo była taka sytuacja, że Donald Tusk przyparł premiera Pawlaka do muru w sprawie ministra Kalemby i jego syna, no ale to poszło rykoszetem i teraz Donald Tusk może być w szachu przez premiera Pawlaka. Czy nie powinna na przykład powstać komisja śledcza, która by to badała? No nie wiem, jakieś inne rozwiązania, no bo gdy w sprawę jakoś tam zamieszany jest syn premiera, premier stoi na czele służb, nadzoruje działania służb, no to mogą rodzić się różnego rodzaju wątpliwości.
No i pewnie one będą się rodzić. Pamiętajmy o tym, że tutaj ojciec już wspominał i katastrofę smoleńską i cały szereg różnych innych rzeczy, aferę hazardową i tak dalej. I nawet komisje powstawały i przy większości sejmowej taka, jaka jest, raporty tych komisji kompletnie były nieadekwatne do sytuacji, więc oni, nawet gdyby taką komisję powołali, prawdopodobnie wybrano by przewodniczącego ze swojego grona i prawdopodobnie nic by z tego nie wyszło, bo komisje owszem, ale no przy jakiejś dominacji nawet bym powiedział opozycji po to, żeby powiedzieć jestem czysty zupełnie, proszę badajcie mnie w sposób kompletny.
Ale oni są tak czyści, panie profesorze, tak jak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie chce kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
Ale no to jest oczywista sprawa. To dlatego mówię, że to tutaj nie ma mechanizmu, czy wyeliminowano te mechanizmy, które no można by było nazwać kontrolnymi, bo gdyby na przykład chociażby CBA zostawiono pod kuratelą, czy pod przywództwem, czy pod rządami opozycji po to, żeby no, były jakieś instytucje, które no, nie są zdominowane przez większościowy układ, to byśmy mieli z taką sytuacją bardziej czystą do czynienia. Natomiast jeśli jakieś nadzieje, oczywiście w cudzysłowie można mieć, no to może rzeczywiście w tej koalicji rządowej i nie tylko w koalicji rządowej, bo ja przypuszczam, że jest, ujawni się tuż też na tym tle to, co zwiemy taką wewnętrzną opozycją w Platformie. Ta grupa Schetyny i pewnych innych jak gdyby środowisk też, niektórzy mówią, że związanych ze służbami, no chciałaby zmiany ekipy w tej frakcyjnej walce i być może ta frakcyjność tutaj się ujawni i ten atak z tej strony może pójść, tak jak przyszło za czasów Rywina. Pamiętajmy, afera Rywina też była przy potężnej koalicji SLD-PSL. I tutaj rzeczywiście dla Pawlaka jest sytuacja bardziej komfortowa, tak sobie to nazwijmy, bo oni byli pod potwornym takim, taką presją. Praktycznie Platforma miała ich na widelcu. Praktycznie byli jak gdyby rozłożeni na łopatki i można było po prostu ich dobijać tymi aferami, no, które pewnie były nawet rzeczywiste. Tymczasem tu ten akcent się w inną stronę przesuwa. Być może z tego powodu, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, pojawiają się newsy, że prawda, posłanka jest pozwana, prawda, dlatego, że zapłaciła jakieś tam parę tysięcy złotych, prawda, tej grzywny. Ale to jest za ojca dyrektora, ale to jest po prostu próba zmiany tematu. Przypuszczam, jeśli miałbym tak rozeznawać, co się w tej chwili w obozie Donalda Tuska dzieje, on próbuje zdiagnozować, kto grę przeciwko niemu może prowadzić. To jest jedna rzecz. I druga, szuka bardzo mocno tematu zastępczego, żeby absolutnie przenieść uwagę opinii publicznej z tego, co po prostu pogrąża jego i osobiście, i jego rząd.
No to zobaczymy jeszcze, jakie bajki będziemy słyszeli. Bajki prawdziwe i nieprawdziwe. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za tę diagnozę i za rozmowę.
Dziękuję uprzejmie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem.